Ufała Panu Bogu, podzielić takim świadectwem, refleksją. To tak właściwie to się bardzo dawno już wydarzyło, jeszcze boki miałem tutaj czarne. Jak pamiętam, ja zacząłem chodzić do zboru zacząłem chodzić. No i zacząłem w Łodzi chodzić, potem wyjechałem do Szczecina. I to tak około roku, może rok z haczykiem. I taki jeden brat pyta się mnie, jak długo ty chodzisz do zboru? Ja mówię, że no już tak będzie koło roku. No to on mówi, no to już powinieneś chrzest przyjąć. Ja mówię, tak? No wtedy jeszcze taki, że powiem, zielony, nic z tego. No to mówię, dobrze, nie? To jak tak, to tak. Poszedłem, powiedziałem o tym przełożonemu zboru. O, nieważne, koloru nie wspomnę. Że chcę przyjąć chrzest, no i on mnie tam dołączył do tej grupy, do grupy katechumenów. I później było, że tak rozmowa z radą starszych. Miałem świadectwo powiedzieć przed nimi, tam jeszcze powiedzieć. No, dokładnie przypomnę, no ale to chodziło głównie o świadectwo. I pamiętam, weszłem, taka siostra była przede mną, to chyba wiem, z półtorej, może z półtorej godziny, ale ze 45 minut. Do godziny siedziała tam w pokoju i opowiadała im, jak to u niej w życiu było. Ja weszłem tylko i mnie się zapytał, czy... Znaczy ja jakoś tam... Było jakieś tam krótkie pytania, czy jakieś nałogi, miałem typu narkotyki, alkohole, papierosy. I powiedziałem, że pierwsze kroki stawiałem przy jednym bracie, powiedziałem nazwisko i to im wystarczyło i już dziękuję bardzo i wyszedłem. I wystarczyło im, przy jakiej osobie stawiałem pierwsze kroki. I tu jest to, jak Adaś mówił, to świadectwo w czwartek, to ja byłem naprawdę taki, no, już niejednokrotnie wielce zadowolony tym, jak jest tutaj u nas, że ja tam dokładnie już nie pamiętam, ale jakoś Adaś miał takie pytania i tata, jego brat i pastor teraz też, powiedział, że czy ty przeżyłeś zbawienie, tak? I ja tego pytania, ani ten brat, który mi powiedział, że czas przyjąć chrzest, nie powiedział mi, że czy przeżyłeś zbawienie. Pastor tego zboru, nikt z rady, też się mnie nie zapytał, czy ja przeżyłem zbawienie, czy pojednałem się naprawdę z Panem Jezusem. I nikt mi tego pytania nie zadał, a zostałem ochrzczony, potem później zmieniłem zbór, ponieważ jak ja to mówię, jestem ewangeliczny, niereformowalny. I potem byłem w zborze ewangelicznych chrześcijan i dopiero tam, po paru latach, będąc do zboru, będąc po chrzcie, nawet przystępując do wieczerzy, dopiero się nawróciłem. I to właśnie to, co powiedział w czwartek Adaś, to taki byłem, no taki, no bardzo zadowolony, bardzo uradowany. Amen.
Chwała naszemu Panu, kiedy Adaś dzisiaj wchodził do wody razem z Waldkiem. Pomyślałem sobie, kolejne dziecko. Ojciec chrzci. Pierwszą owieczką, że tak powiem, Waldka była Lila Krzemień. Było to w Kołobrzegu, kiedy był chrzest wielu już osób. To jest piękny widok. Kolejne dziecko, które dorasta, idzie za Bogiem. Czy to przypadek? Za to, że będzie słuchać tych praw i przestrzegać ich oraz je spełniać Panu Bogu, Pan Bóg Twój dochowa Ci przymierza i obietnicy łaski, które przysiągł Twoim ojcom. Jest to jedno z wielu błogosławieństw, o którym mówi Bóg. Jeżeli ty dochowasz wierności, w innym miejscu nie mogę to sobie w tej chwili znaleźć, będę ci błogosławił do którego pokolenia? Do tysięcznego pokolenia będę ci błogosławił. Taki Bóg jest szczodry w wylewaniu błogosławieństwa za dochowanie praw i sprawiedliwości. Za to, że człowiek jest posłuszny, Bóg będzie błogosławił. Jakże często w Słowie Bożym czytamy, ze względu na twojego ojca, ze względu na ojca Dawida, prawda? Któryś tam już pokolenie, ale ze względu na ojca twojego Dawida, ze względu na mojego sługę, prawda? Drodzy, jakie to jest, jakie jest ważną rzeczą, jakże ważną jest rzeczą dochowywać Bogu wierności. I Bóg wtedy błogosławi. Tak pomyślałem sobie, w naszej rodzinie nasi dziadkowie nawrócili się już. Nasi dziadkowie, moje i Waldka, a więc Adasia, pradziadkowie. I ktoś powie, no tak, a ja na przykład pierwszy się nawróciłem i co? Ula nie miała żadnych przodków, jeżeli chodzi o protestantów, jeżeli chodzi o... Była pierwszą w ogóle w tej wiosce, która się nawróciła. Bóg też patrzy na serce człowieka. Też patrzy na serce człowieka. Pamiętam, kiedy Adaś dorastał, kiedy był jeszcze młody, Wadek z Ulą mówili, że najwięcej z nim problemów jest. I mieli nieprawdopodobne obawy. Nie wiem, my akurat stojąc z boku, pamiętam mamusia jeszcze, rodzice Uli mówili, że z Adasia jeszcze będzie duży pożytek. Mieliśmy taką nadzieję, ale rodzice byli bliżej i być może więcej modlitw szło. A może na pewno. Być może większa była troska, być może był większy bój, ale był. Ale to też jest przede wszystkim to błogosławieństwo, które Bóg wylewa. Jakże ważną jest nasza postawa, nas rodziców. Postawa przed Bogiem, przede wszystkim przed Bogiem. Nasza postawa, nasza wierność przed Bogiem. Nasze chodzenie za Bogiem, czym my dochowujemy Bogu posłuszeństwa we wszystkim. Czy my dochowujemy? I wiele może nasza modlitwa. I zmienia. Modlitwa dzieci Bożych kiedyś nawet potrafiła zmienić, zatrzymać, powiem, ruch ziemi nawet i zatrzymywała. Co może modlitwa? Pamiętajmy, że modlitwa może wiele, może bardzo dużo, ale modlitwa sprawiedliwego, modlitwa człowieka posłusznego, modlitwa człowieka pokornego. Bóg pokornym łaskę daje. Pamiętajmy o tym. Bóg pokornym łaskę daje, a pysznym się sprzeciwia. Bądź pokorny. Bądź pokorny. Słuchaj napomnień. To jest pokora. Słuchać napomnień. To jest pokora. Jeżeli jesteś pokorny, Bóg daje tobie łaskę i twojemu domowi. A jeżeli jesteś pyszny, jeżeli nie chcesz nic słuchać, jeżeli uważasz, że jesteś najmądrzejszy, Bóg się tobie będzie sprzeciwiał. O nie tej Boże, żeby nam się Bóg sprzeciwiał. Czy ktoś chce? Ale na własne życzenie, nie? Chcesz. I Bóg nie ma innego wyjścia. Adaś wchodzi do rodziny. Naprawdę. Do Bożej rodziny. Wchodzi do pewnego stada, owiec. To jest przenośnia. Pamiętamy, że kiedy nasze dzieci się rodziły i wielu z nas to pamięta, to było coś nowego. Różnie na to mogliśmy reagować. Nie znaczy, że różnie, no, ale to było różne takie przeżycia, różne przemyślenia, różne refleksje. Ale kiedy dziecko przychodzi wchodzi w rodzinę, to rodzice od początku i może wtedy najwięcej uwagi mu podzielają. I nie ma praktycznie oczekiwań od takiego małego niemowlaka. Nie mamy oczekiwań. Dziecko rośnie, powoli rośnie i wiemy, że im ten czas upływa, tym jakieś obowiązki, tym jakieś zobowiązania też i tego dziecka wynikają. Chodzenie, mówienie, później już się sam ko siebie robi. I tak, i to jest tak stopniowo, prawda? Stopniowo. I rodzice czekają i wymagają pewnych już ruchów od strony dziecka. Jeżeli już tam ma 10 lat, już czegoś oczekują. Nie dlatego, żeby zrzucić z siebie jakieś obowiązki. Nie, dlatego, żeby to dziecko zaczęło uczyć się pewnych rzeczy, bo kiedyś w samodzielnym życiu już będzie musiało samo robić. I my jako rodzice oczekujemy, prawda? I uczymy. I czekamy, że już w tym wieku to, w tym tam, no trudną rzeczą byłoby, gdyby w wieku 10 lat na przykład ktoś nosił pampersy. No chyba, że chory. Są takie sytuacje. Prawda? Nie? Wstyd. W ogóle, no co, o czym my mówimy w ogóle? O czym my mówimy? Nie? 10 lat i pampelsy na przykład. 15 lat, a my go karmimy. Prawda? Jest to wstyd, czy nie? Jak ja bym dzisiaj Filipka karmił na przykład. No Filipek by się spalił ze wstydu prawdopodobnie. Nie, Filipek sam je. Drodzy, dziecko rośnie i są pewne wymagania. Jakimi my dziećmi jesteśmy? Jak myślisz? Od czasu do czasu pampersa wkładasz? A może bardzo często jesteś karmiony przez innych? Bo nie umiesz jeść. Bo nie umiesz odbierać, nawet brać pokarmu duchowego. Nie umiesz. I trzeba ci wkładać go. Ale to już nie jest wstyd taki, prawda? No wstyd byłoby, gdyby tak w naszym życiu, o, to jest wstyd, no jak? To już dzieci małe chcą już być samodzielne. I często mówimy, o, już taki, prawda? W życiu duchowym się nie wstydzimy. Drodzy bracia, siostry, często zakładać pampersy. Siusiać jeszcze w majtki, że tak powiem. Nie wstydzimy się. Nie wstydzimy się, że w wieku 20, a może więcej lat jesteśmy karmieni, przymuszani do spożycia pewnych pokarmów. Adasiu, będziesz rósł. Wielki, że wyrosłeś. Wielki jesteś. Ale chodzi też o życie duchowe. I być może, bo miałeś takie dylematy, kiedy mówiłeś o tym, że takie było twoje wahanie. To w tym życiu duchowym, my możemy naprawdę mocno startować. Ono nie jest porównywalne, że tak powiem, z życiem tym naszym fizycznym. My na początku tego startu, my możemy, nasz start może być zupełnie inny. Nie mówię, żebyśmy raz dorośli. Nie. Ale weźmy na przykład Szczepana. To był młody człowiek. Krótkie jego było nawrócenie. A jakże był bogaty, jeżeli chodzi o jego duchowość, prawda? Jakże był bohaty, jaką on decyzję podejmował. On się nie wahał niczego. On mówił. On był gotowy już iść na śmierć i poszedł na śmierć. To zależy od nas. Ten wzrost duchowy naprawdę zależy od nas. Otwórzmy sobie drugi list Pawła do Koryntian, 12 rozdział. To jest taka, powiem, tutaj to jest może wynika jako może napomnienie, można to odebrać, ale to jest taka też i obietnica Boża, zapewnienie Boże. 9 i 10 werset. Drugi list Pawła do Koryntian, 12 rozdział, 9 i 10 werset. Lecz powiedział do mnie, dość masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w ucisku dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Dość masz, gdy masz łaskę moją. Dość masz, kiedy masz łaskę moją. Jeżeli masz łaskę od Boga, masz wszystko. Nie musisz się niczego obawiać. Nie musisz się obawiać. Jeżeli masz Jezusa Chrystusa, kiedy ja to nieraz tak powtarzam, bo moja mamusia to zawsze mówiła, kiedy brat Turkanik powiedział, jeżeli masz Chrystusa, to czego jeszcze chcesz? Tak, jeżeli mamy Jezusa Chrystusa, dość mamy łaski. Dość mamy łaski. Mamy tyle łaski, że możemy zwyciężać. Z Jezusem Chrystusem. Od początku możemy zwyciężać. Bóg być może będzie kładł pewne rzeczy na naszej drodze, być może jakieś ciernie, jakieś doświadczenia. Paweł miał jakiś cierń i nie wiemy dokładnie, co to było. Ale to coś, to było to, co go, nie wiem, trzymało go bliżej Boga. Ja wam kiedyś taką historię opowiadałem, taką opowieść afrykańską o pewnej palmie, która rosła przy oazie. Ona jest taka, przypomniało mi się też to, i pewien zły człowiek przyszedł, ona była młoda i był w ogóle zły. To był zły człowiek i chciał zniszczyć tą palmę. Palma ma taką koronę u góry. Jeżeli ktoś widział, prawda, to jest taka korona. I włożył na to młode drzewko, włożył kamień. I mówi, na pewno to spowoduje, że to drzewo nie wyrośnie. Że to drzewo obumrze, będzie kalekie. I włożył ten kamień i odszedł. To drzewo było załamane z początku, było, że nie da rady, ale powiedział, nie, ja będę żyło. Zapuściło bardziej korzenie w ziemię, koło tej oazy i zaczął rosnąć, czerpać. I po kilku latach ten człowiek przyszedł, aby zobaczyć okaleczone drzewo, a ta palma była najpiękniejsza. Był zdziwiony, dlaczego tak się stało. I taki tylko ten jeden, winna ci jest, i to drzewo odpowiada, winnam ci jestem podziękowania, gdyż to twój ciężar uczynił mnie taką. Gdyż to twój ciężar uczynił mnie taką mocną. Drodzy, często jest tak, że dotyka nas jakieś doświadczenie, a my mówimy, a jak nas takie doświadczenie już dotknęło, no to do ziemi, prawda? Absolutnie nie. Mamy dość łaski u Jezusa Chrystusa. Bóg nie daje nam ponad nasze siły. Bóg nam daje to po to, abyśmy rośli w siłę. Abyśmy rośli. Drodzy, abyśmy byli wielcy. I to jest problem, aby dziękować za coś takiego, prawda? Dziękować za doświadczenie. Najczęściej człowiek szemra i narzeka. Najczęściej obwinia wszystkich, a nawet i Boga. A Bóg mówi... Dość masz, gdy masz łaskę moją. Czy wierzysz w to? Wierzysz? Powiedz tak. Trudno jest usłyszeć, ja rozumiem. Ale to mówi Słowo Boże. Dość masz, gdy masz łaskę moją. Albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabościach. Drodzy, dałby Bóg, abyśmy byli jak ta palma. Adasiu, jeżeli przyjdzie jakiś ciężar, jakieś doświadczenie, to pamiętaj, że to jest po to, abyś duchowo rósł. Wyrosłeś wielki, ale abyś też wyrósł duchowo. Bóg nie daje nic ponad siły i dość masz łaski u Boga. Dość masz. I możesz brać. Ja wierzę, że będziesz brał. Wierzę, że też i my jako zbór będziemy na Ciebie patrzeć i będziemy się na Ciebie modlić, jak za każdego się modlimy. Bo chcemy, abyśmy wzrastali. A aby też ci, którzy jeszcze nie przyjęli, aby widzieli to. Aby widzieli ten wzrost. Aby i oni zapragnęli życia z Jezusem Chrystusem. Dość mamy łaski, drodzy bracia i siostry. Wystarczająco, aby wzrastać i dorastać do wymiarów Jezusa Chrystusa. Amen.
Pan Bóg niech będzie. Gdzie takie są dwie, które mamy. Na pierwszym miejscu uroczystość taka, że obchodzimy pamiątkę śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest ta pierwsza uroczystość, większa od uroczystości Adama, tak powiem. Dlatego tak mówię, bo jeżeli nie byłoby ofiary, jeżeli nie byłoby, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, to nie byłoby tej uroczystości teraz. Także na pierwszym miejscu uroczystość. Dzisiaj obchodzimy pamiątkę naszej śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tą drugą uroczystość, tak powiem, zafundował nam Adam. Tak, zafundował on, dlatego że podjął decyzję pójścia za Panem Jezusem Chrystusem. Dzisiaj byliśmy świadkami Jego chrztu, przymierza z Bogiem. To jest coś wspaniałego, naprawdę, że coś takiego się widzi. Jak Waldek powiedział, że to jest ostatnia twoja droga, tam dojścia właśnie do jeziora. To ostatnia twoja stara droga, a potem już będziesz szedł nową drogą. Tak, i to jest prawda. Kiedy człowiek się nawraca, kiedy przyjmuje chrzest, kończy się stare, zaczyna się nowe. I wierzę, że Bóg będzie prowadził Adama, że będzie go wzmacniał, że będzie z nim, kiedy będą próby, kiedy będą doświadczenia, kiedy będą przychodziły pokusy, to wierzę, że Bóg będzie z Adamem, będzie go wzmacniał, będzie mu dawał otuchy do tego, aby jednak wybrał wolę Bożą i był Bogu posłuszny. Tak napisane jest Psalm 89. Psalm 89, od 21 wiersza może. Psalm 89, od 21 wiersza. Znalazłem Dawida, sługę mego, namaściłem go świętym olejem moim. Ręka moja wspierać go będzie, a ramię moje umocni go. Nie podejdzie go wróg, ani godziwiec go nie pognębi. Zetem przed nim jego przeciwników, a tych, co go nienawidzą, powalę. Wierność moja i łaska będzie z nim i przez imię moje podniesie się siła jego. Do tego miejsca może. Tu pisze, znalazłem Dawida. Ja tak powiem, że Bóg znalazł Adama. Sługę swego. Tak, już jest Adam, już jest sługą Bożym. Się z dzieckiem, bo się sługą Bożym już idzie tą drogą Bożą i jest w rękach Bożych. Ręka moja wspierać go będzie. Jak mówiłem na początku, że Bóg będzie prowadził Adama, będzie go wspierał, będzie go umacniał w wierze. A może takie umacnienia będą właśnie, jak Piotr mówił, kiedy przyjdą próby doświadczenia, wtedy człowiek się umacnia w wierze, wtedy człowiek jest coraz bardziej taki mężniejszy. Nie podejdzie go wróg, ani godziwiec go nie pognębi. Tak powiem, nie podejdzie go grzech, kiedy będzie blisko Boga, kiedy będzie miał tą pokorę, to grzech go nie podejdzie. Może będzie podchodził, ale go nie przezwycięży, bo łaska Boża będzie nad nim. I ten 25 wiersz. Wierność moja i łaska będzie z nim. I przez imię moje podniesie siła jego. Wierność moja i łaska będzie z nim. To jest Słowo Boże, to jest obietnica Boża, że wierność Boża i łaska jest każdym, kto idzie z nim, kto idzie za Jezusem Chrystusem. Kto wybrał tą drogę Bożą, to wierność Boża i łaska jest z tą duszą. I wierzę, że i ty, Adam, też wiesz, że wierność Boża i łaska Boża będzie z tobą. Będzie cię prowadziła, będzie się wzmacniała, będzie cię pokrzepiała, abyś wzrastał w siłę, abyś był coraz bardziej tym, który podjął tę decyzję pójścia za Jezusem Chrystusem i będzie to widoczne. Będziesz solą, światłem, przykładem i wtedy właśnie ci będzie pomagała ta łaska i wierność Boża. I dziękuję naprawdę, że Bogu dziękuję, że Bóg cię powołał do nowego życia, że ty podjąłeś tę decyzję, bo to twoja decyzja była. Ale wierzę, że wierność Boża i łaska będzie z tobą. Amen.
Ja już nie będę mówił drugiego kazania dzisiaj, ale tak... ponieważ chcę przeczytać fragment Słowa Bożego przed wieczerzą, mówiący, jak to stało się, żebyśmy sobie jeszcze raz przypomnieli w 22 rozdziale Ewangelii Łukasza od 7 wiersza do 16. I nastał dzień prześników, kiedy należało ofiarować baranka wielkanocnego. 22 rozdział Łukasza od 7 wiersza. I wysłał Piotra i Jana, rzekłszy im: idźcie i przygotujcie nam wieczerzę paschalną do spożycia. Oni zaś rzekli do niego: gdzie chcesz, byśmy ją przygotowali? On zaś rzekł do nich: gdy wchodzić będziecie do miasta, oto spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, i powiedzcie gospodarzowi tego domu: nauczyciel każe ci powiedzieć, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć baranka wielkanocnego z uczniami moimi. A on pokaże wam przestronną jadalnię przystrojoną, tam przygotujcie. A oni odszedłszy znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali wieczerzę paschalną. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. I rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Chciałbym, bracia i siostry, abyśmy wierzyli w każde słowo, które Pan Jezus Chrystus powiedział tutaj. Abyśmy mogli dostrzec tą Bożą troskę, abyśmy mogli dostrzec to Boże pragnienie. Żeby to nie było tylko tak, że my znamy tą historię i wiemy, jak się to stało. Pan Jezus myślał o tym spotkaniu. Pan Jezus myślał o wieczerzy. Chociaż przed Nim była męka, chociaż przed Nim była śmierć. Społeczność. Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę. To tłumaczy to przygotowanie. Gorąco pragnąłem być z wami przed moją męką. To tłumaczy tą troskę Jezusa o przygotowanie tego miejsca. To się dzieje w takich tajemniczych, wprost okolicznościach. Pójdziecie, spotkacie człowieka, który będzie niósł dzban wody. Pójdźcie za nim. Wszystko było przygotowane przez Jezusa. Wszystko było obmyślone przez Jezusa. A chodziło o to, żeby zasiąść razem z uczniami. Dlaczego Jezusowi tak zależało na tej wieczerzy? Dlaczego Jezusowi zależało tak na tej społeczności? Miał ważniejsze sprawy na głowie. Naprawdę. Szedł na śmierć. I to już tego samego dnia miał być wydany wyrok śmierci. I on o tym wiedział. A jednak myślał o społeczności ze swoimi uczniami. Myślał o takiej szczególnej chwili, kiedy będzie mógł ich widzieć. Tych, których wybrał, oni byli jego radością. Dla nich żył. Oni przy całej swojej słabości, biedzie, pomimo tych wszystkich takich potknięć, które mieli jeden czy wszyscy naraz, byli mu tak drogimi. Jednak z nim wytrwali. I Pan Jezus chciał mieć społeczność. Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami. Gorąco pragnąłem. Dałby Bóg, abyśmy chociaż w części mogli zrozumieć pragnienie Jezusa, pragnienie społeczności z nami. Jak dobrze jest Jezusowi, kiedy jest ze swoimi. Jak On tego pragnie. Ja myślę, że gdybyśmy w takim małym chociaż procencie mieli rozumieli to pragnienie Jezusa. On dzisiaj się nie zmienia, on ma takie same pragnienie. Może inaczej byśmy przychodzili na nabożeństwa. Może inaczej byśmy traktowali naszą modlitwę wieczorową czy ranną. To jest taka chwila najbliższej społeczności z Panem. Może byśmy nie robili tego jak coś, co się tam gdzieś załatwia, bo trzeba. Może byśmy przyłożyli całe swoje serce. Pan Jezus chciał mieć społeczność z nimi i przygotował wszystko w taki niezwykły sposób. Taki cudowny sposób. Zaangażował gdzieś człowieka, który przystroił salę, który czekał na ten czas, może nie wiedząc, kiedy go to spotka. Dzisiaj przed nami Wieczerza Pańska i wierzę, że my żeśmy się przygotowywali też do tej wieczerzy. Wczoraj mieliśmy modlitwę, przychodzimy na tą modlitwę, bo wiemy, że to jest ważne. Ktoś powiedział, to jest najważniejsza uroczystość dzisiejszego dnia, dzisiejszego nabożeństwa. A ten, kto może nie przyszedł, bo może nie mógł, myślę, że był w modlitwie myślami. Kochani, bo to, co dzisiaj będziemy za chwilę obchodzić, to nie jest obrzęd. Stary, skostniały, 2000 lat już ma. W martwych kościołach to jest obrzęd. Ale w Bożym Kościele, w żywym, jeśli jesteśmy żywym Bożym Kościołem, to jest społeczność. To jest spotkanie z Jezusem. Z Jezusem, nad którym ciążył nasz grzech. Był taki dzień w życiu Jezusa. Powiem, w Jego historii był taki dzień, kiedy ciążył nad Nim grzech wszystkich nas. To było ciężkie brzemię, pod którym upadał, ale niósł i zaniósł na Golgotę. I dzisiaj zaprasza nas i dzisiaj cieszy się, jeśli przychodzimy i siadamy przy stole z Nim. Cieszy się, jeśli dzisiaj przychodzimy i mamy serca gotowe, czyste, oddane Bogu. To jest błogosławiony czas, kiedy możemy wyciągać rękę po kielich, po chleb. I uwielbiać Jezusa Chrystusa. I Pan ich zgromadził, tak jak dzisiaj nas zgromadził. Tak jak dzisiaj, Krzysiu też to wspominał, dołączył do tego stołu Adama. Wiesz, że się też cieszy Jezus. Że Adam w młodym wieku chce iść z Nim. Chce być w tym wieczerniku. Naokoło tętniło życie. To był czas święta, wielkiego święta w Jerozolimie i aż huczało w mieście. Od radości, od śmiechów, od spotkań. A oni byli tam, w wieczerniku. Dałby Bóg, abyśmy mogli zrozumieć to pragnienie, które w sercu Jezusa było i jest. On chce mieć z nami społeczność. On tego gorąco pragnie. I kiedy otwieramy Mu serca swoje, kiedy stajemy przed Nim z pokorą, z otwartym sercem, to Pan Jezus rozdziela ten chleb. Zobaczcie, że On tutaj mówi na tej społeczności. On jest gospodarzem tego. On jest jakby tym usługującym. Tak, bo i nawet takim usługiwał w niezwykły sposób. To Pan Jezus jest tym, taka szczęśliwa gospodyni, która przyjmuje upragnionych gości. Ona jest tym wszystkim. Ona przygotowuje stół, ona przygotowuje na ten stół. Ona ich wita. Takim jest tu Jezus. To On mówi. To On rozdziela. To On im mówi: powiadam wam bowiem, iż nie będę już jej spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. Cieszę się, że jesteście tutaj. Tak gorąco pragnąłem, to On. I kochani, kiedy przychodzimy ze szczerym sercem, to my przeżywamy radość. My dzisiaj wiemy, co to jest stół. Może jeszcze apostołowie nie wiedzieli. Jeszcze może nie rozumieli do końca. W czym mają udział? O czym Jezus mówi, mówiąc: nie będę więcej z wami pił aż w Królestwie. Może jeszcze nie wiedzieli. My dzisiaj już wszystko wiemy, tak jak oni po śmierci, po zmartwychwstaniu Jezusa też wszystko wiedzieli. Ale Pan Jezus dalej chce mieć tą społeczność. Dlatego niech nasze serce przepełnia wdzięczność dla Pana Jezusa. Niech przepełnia nasze serca chwała. I chciejmy Mu ją oddawać w naszych modlitwach, kiedy będziemy stać przed obliczem Pana. Niech Pan nas błogosławi. Amen.